Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Jest mi bardzo miło Państwa powitać w nowym 2024 roku. Jest mi bardzo miło Państwa zaprosić do dzisiejszego programu GPS. Globalny punkt spojrzenia dzisiaj będzie wyjątkowo lokalny, wyjątkowo narodowy, wyjątkowo polski. O kulturze strategicznej Polski porozmawiamy dzisiaj, drodzy Państwo. Za chwilę Państwu powiem, z kim porozmawiamy, ale krótkie wprowadzenie. Być może Państwo domyślacie się tej tematyki, słuchając słów piosenki na wejście. Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przy pałasza hasłem wszystkich zgoda będzie. I ojczyzna nasza. Kazik, jeszcze Polska nie zginęła. Oczywiście tych słów nie wymyślił na potrzeby ekspresji artystycznej. To cytat hymnu oryginału Mazurka Dąbrowskiego, powstałego w 1797 roku, który oczywiście dzisiaj ma nieco inny kształt, bo już nie sześć zwrotek. Ta ekspresja artystyczna wprowadza nas do tematyki, drodzy Państwo, wyjątkowo polskiej. Wyjątkowo polskiej i przy okazji strategicznej. Według powszechnej opinii jesteśmy narodem zdolnym do wielkich poświęceń. Co więcej, wydaliśmy na świat postaci wybitne. No i wreszcie, o czym też poniekąd jest nasz hymn, potrafiliśmy wybić się na niepodległość po 123 latach geopolitycznego niebytu. Może się wydawać, że nie potrafimy jako Polacy i Polki żyć bez swojego państwa. Ale z drugiej strony, i będą także o tym dzisiaj piosenki w przerwach, jako przerywniki w naszej rozmowie, na co dzień z Polską nie jest nam zupełnie po drodze. Choć polska kultura narodowa wiąże się nieodłącznie z zachodnim chrześcijaństwem, trudno to zanegować, do Zachodu, o ironio, dołączyliśmy stosunkowo niedawno. Za mali, by grać z największymi graczami na scenie międzynarodowej, a za duzi, by interesować się mniejszymi od siebie. O kulturze strategicznej Polski, w której rezonuje polskość, historia i teraźniejszość, porozmawiam dzisiaj z panem redaktorem Rafałem Dudkiewiczem, którego chcę powitać. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Oraz panem Maciejem Korowajem, analitykiem wojskowym, zaangażowanym między innymi w pracę w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dobry wieczór, bardzo mi miło również pana gościć, panie Macieju.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Drodzy państwo, to niełatwy odcinek na początek 2024 roku, bo niewątpliwie wymagający myślenia krytycznego o czymś, co jest stosunkowo mało widoczne. Można byłoby powiedzieć, że kultura strategiczna jest jak góra lodowa. To cytat za politologiem Jackiem Snyderem. To, co najważniejsze, kryje się pod powierzchnią wody. Tego nie widać, ale jest to kluczowe, bo kultura strategiczna kształtuje percepcję, wyznacza działania i ustanawia agendę polityki bezpieczeństwa narodowego. To kolejny cytat jednego z wybitnych znawców tematu, Colina Greya, ale my dzisiaj zejdziemy na poziom Polski, bo mam wrażenie, że mamy też pewnych autorów, mamy też dosyć spory dorobek w tym zakresie. Jestem państwu winien strukturę dzisiejszego GPS. Za chwilkę rozpoczniemy rozmowę o kulturze, kultura, strategia. Spróbujemy zastanowić się z moimi gośćmi na temat związków tych dwóch pojęć. Mam nadzieję, że na zadane pytanie dotyczące tego, czy dobra strategia wymaga kultury, także znajdziemy odpowiedź. Chwilę po 22.30 kultura strategiczna, próba próba zmierzenia tejże kultury i zejście już na poziom naszej polskiej kultury strategicznej. Być może macie Państwo przed oczami jakieś obrazy, jakieś symbole, jakieś metafory tejże kultury. Ja moim gościom z pewnością to pytanie zadam. Chwilę po 23. Kultura strategiczna RP, studium przypadku. Zastanowimy się już schodząc zdecydowanie na temat współczesności, jak wygląda kondycja Polski w tym zakresie i na zakończenie polska kultura strategiczna w kontekście. Zastanowimy się, czym ona różni się od otoczenia, które niewątpliwie tę polską kulturę i kulturę strategiczną kształtuje. Na zakończenie dla najbardziej wytrwałych padnie także pytanie, czy my jako Polacy jesteśmy strategicznie naiwni, a może wprost przeciwnie. Wybicie się na niepodległość po 123 latach niewoli to wyraz naszej wyjątkowej, strategicznej dojrzałości. Drodzy Państwo, tyle wprowadzenia. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Ukłony w stronę konsolety. Bardzo dziękuję za pomoc techniczną, a my rozpoczynamy. Kultura a strategia. Pozwolę sobie w pierwszej części rozpocząć od pytania do pana redaktora Rafała Dudkiewicza. No i oczywiście starać się też później zachować pewne proporcje. A zatem rozpocznę od pytania do pana Rafała, później przejdziemy do pana Macieja. Panie Rafale, strategiczne myślenie, mam wrażenie, że ono wymaga kultury i trudno jest od kultury uciekać. Natomiast, no właśnie, jak pan widzi, jak pan dostrzega te najważniejsze relacje, najważniejsze związki pomiędzy kulturą a strategią? Czy one są od siebie uzależnione? Czy można je analizować w oderwaniu od siebie? Czy nie da się ich od siebie oddzielić?
Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam też mojego rozmówcę, pana Macieja. Panie redaktorze, no, patrząc na to wszystko, co dzieje się w naszym pięknym kraju, mam trochę poczucie, że nie jest z tym najlepiej. To znaczy, z jednej strony oczywiście Polacy należą do tych narodów, które rzeczywiście taki gen wolności posunięty do anarchii posiadają w sobie. To jest niewątpliwe, jak patrzymy na nasze dzieje, no bo jednak też patrzę na to w ten sposób, że po 123 latach powrót do niepodległości no, był wydarzeniem niebagatelnym i gdyby nie właśnie w ówczesnych latach wielka emigracja, wielka literatura, wielka poezja, także działalność kościoła, także działalność w pewnym momencie takich grup typu rzemieślnicy, przemysłowcy. To oczywiście było zależne od zaboru, bo w każdym zaborze ta sytuacja z wolnością, czy też z szeroko rozumianym dostępem do prasy, wolności słowa była różna. Oczywiście inaczej kształtowało się w zaborze austro-węgierskim, inaczej rosyjskim, inaczej niewątpliwie w zaborze niemieckim, no ale jednak Polacy przenieśli przede wszystkim swój język, swoją kulturę, swoje dziedzictwo. Nie jesteśmy też krajem czy narodem raczej młodym, to znaczy tysiącletnia historia też do czegoś nas zobowiązuje. To jest jednak ogromne dziedzictwo i tego nie da się w żaden sposób zlekceważyć. No ale niestety myślę, że poważnym wstrząsem dla narodu polskiego, szeroko rozumianego i dla państwa polskiego była cała II wojna światowa i okres 39-45. Przede wszystkim anihilacja i to dosyć błyskawiczna, jeśli chodzi o tereny Wielkopolski, Pomorza, północne, anihilacji elit. to odbywało się rzeczywiście błyskawicznie i planowo. Z drugiej strony, no oczywiście po 17 września to, co się działo na Kresach Wschodnich, no również wiązało się z wykorzenieniem, wywózkami, zniszczeniem owych elit. No potem cały szlak, jak prześledzimy drugiego korpusu pod dowództwem generała Andersa, no to jednak też masę osób już do Polski nie wróciło, więc my troszeczkę powstawaliśmy po 45 na nowo, przy najpierw drastycznej ingerencji Związku Sowieckiego, łącznie z oddelegowanymi do nas różnego rodzaju doradcami sowieckimi, tak w sferze bezpieczeństwa, jak i no, w przeróżnych resortach. Jest na ten temat zachowane bardzo ciekawe świadectwo Jakuba Bermana, współtwórcy Polski Ludowej. No, PRL już nie bardzo współtworzył, bo został odsunięty od tej władzy, ale on dosyć precyzyjnie w rozmowie z Teresą Torańską w książce Oni opowiada o tym, jak to wyglądało, jak kształtowała się ta władza, która została przy pomocy Józefa Stalina i za zgodą aliantów niestety zainstalowana w Polsce. I my mamy problem dzisiaj, takie mam wrażenie ciągle, chociaż może to nie jest dzisiaj naczelny problem i główny, ale część na pewno III RP to był spór pomiędzy postkomunistami, tak to przyjmijmy, że takich nazywano, a antykomunistami, czyli wszystkimi tymi, którzy wywodzili się jednak z rodzin, które no, były w oporze do tej władzy po 1945 roku. I myślę, że ten podział dzisiaj oczywiście on trochę przybiera inny charakter, w jakimś sensie pozostał. No i mamy problem. Nie chcę tutaj przywoływać takiej instytucji czy to, takiego produktu, jakim był Front Jedności Narodowej. Z pewnego rodzaju jednością narodową mamy do tej pory dosyć duży problem. I ja trochę boleję nad tym, że zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, w Polsce przez moment toczyła się dyskusja na temat naszych zasobów, naszych możliwości.
Dokładnie.
Rozpoznania w ogóle zagrożeń i ta dyskusja gdzieś wygasła. Ja całkiem niedawno miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu, gdzie gdzie pojawiły się różne osoby związane z fundacjami niemieckimi. Był głównym gościem, były ambasador Niemiec w Polsce, pan Arndt Freitag von Loringhoffen. Część dyskusji dotyczyła tego, no, jak też Niemcy patrzą na to, co się dzieje na wschodzie, no bo wszak nie daj Boże w przypadku wybuchu wojny, to Niemcy stają się dla nas zapleczem logistycznym, tym wszystkim, czym my teraz jesteśmy dla Ukrainy. No i ta rozmowa nie toczyła się ochoczo, jeśli tak mogę powiedzieć, ze strony niemieckiej.
Ona się nie toczyła ochoczo. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, ponieważ no nie da się ukryć, że o kulturze strategicznej nie da się rozmawiać bez tła historycznego, trudnych momentów. Mówił pan o tej ponad tysiącletniej historii, początkach, ale zwłaszcza kumuluje się nasza, chcąc nie chcąc, dzisiaj uwaga na tym wyjątkowym czasie, trudnym czasie zaborów, rozbiorów, tego, że Polski nie było. No i później powstawała ona na nowo, no i też był to twór w dużej mierze reżyserowany w Moskwie, na Kremlu, co ma ogromne konsekwencje, prawda? Więc gdzieś ten element historii, on musi być i my będziemy dzisiaj niewątpliwie o historii mówić.
Niewątpliwie zaraz do tego pewnie dojdziemy, bo ja tutaj uważam za kraj, który sobie świetnie z tym radził, bo nie powiem, że teraz sobie z tym radzi po 7 października ubiegłego roku. Mam to na myśli Izrael. Tak. To znaczy, w jaki sposób mieszka się na terytorium, które jest w zasadzie w stanie permanentnej wojny. A ja zawsze o tym, jeśli rozmawiam z politykami, czy z różnorakimi elitami, czy tymi, którzy do tej elity aspirują, że my leżymy w zbyt strategicznym miejscu, żeby niepoważnie o sobie myśleć i o swoim państwie.
Dokładnie.
a niestety często myślimy o sobie niepoważnie.
Jest to zatem bardzo, bardzo szorstkie wejście, powiedziałbym, nieco pesymistyczne. No właśnie, ale zapytam pana Macieja Korowaja. Panie Macieju, my mówimy o tle, jeszcze nie zdefiniowaliśmy kultury strategicznej, choć domyślamy się, że no właśnie, chodzi o coś, co kształtuje percepcję, stanowisko, opinię, też odporność na różnego rodzaju zagrożenia, a przede wszystkim wiąże się z pewną poważną debatą o otoczeniu, zwariantowaniem i tak dalej. Kultura strategiczna, czy pana zdaniem ona jest dana raz na zawsze, czy determinowana kulturowo, czy też ona w jakiś sposób jednak się akumuluje, też zmienia, bo to jest bardzo ważne. Historia na pewno wpływa na to, jak widzimy rzeczywistość. Natomiast no, pytanie jest, czy z pewnych schematów możemy się wydostać. Kultura strategiczna, ona jest czymś danym raz na zawsze, czy według pana czymś, co się zmienia nieustannie?
Jeszcze raz dobry wieczór państwu, dobry wieczór współrozmówcom. Kultura strategiczna, bardzo szerokie pojęcie.
No właśnie.
To jest coś, co w zasadzie ja osobiście uważam cały czas istnieje. I ona niezależnie od tego, czy mamy państwowość jako Polska już tak historycznie, czy nie, to naszą kulturą strategiczną było odzyskanie tej niepodległości. Ona po prostu ewoluuje. Zgodzę się tutaj z tym, że ona jest dostosowana do pewnych uwarunkowań, w jakim się w tej chwili państwo znajduje w danym czasie, w danym rozwoju cywilizacyjnym. W danej geografii też bardzo mocno to determinuje. A także determinuje to, jaką kulturę strategiczną mają sąsiedzi nasi, a także w tym obecnym świecie najnowocześniejszym, jaka jest globalna ta kultura strategiczna wszystkich graczy globalnie branych pod uwagę. Teraz jesteśmy powiązani z krajami, którymi nie graniczymy, a też to ma wpływ na nas i też musimy to oddziaływać. Oczywiście najbliższe sąsiedztwo cały czas pozostaje jakby tą domeną najważniejszą. Kultura strategiczna, czy ona jest rzeczywiście tylko i wyłącznie nadana, czy ona jest cały czas? Ja uważam, że ona jest cały czas. Ona występuje, tylko jest kwestia, jak ta kultura wygląda, czyli czy ona odpowiada temu słowu kultura, czy temu słowu niekultura strategiczna. Były czasy oczywiście, kiedy tam tą kulturę strategiczną narzucano, jak to było za czasów tutaj do lat 90. i mieliśmy ukierunkowaną, jedyną słuszną kulturę strategiczną i precyzowaną. W tej chwili jesteśmy samodzielni, sami podejmujemy decyzje, ale też jesteśmy poddawani różnej presji, zarówno niebezpieczeństw, które nas otaczają, ale też i sojuszników, którzy chcą nas wciągnąć albo chcą nas zaangażować w pewne swoje projekty w ramach swoich kultur strategicznych. Także tutaj oddziaływanie tych wszystkich elementów dookoła moim zdaniem jest ujmujące i jest cały czas prowadzone wobec nas. I my musimy się tutaj znaleźć w tym wszystkim, jaki my mamy cel, co my mamy osiągnąć. Ja osobiście traktuję tą kulturę jako coś, co nam ma zapewnić rozwój cywilizacyjny jako państwa, jako społeczeństwa, jako projektu narodowego, który jest pod nazwą Polska. I ta kultura strategiczna odpowiada właśnie umiejętności zabezpieczenia tego rozwoju cywilizacyjnego. I tutaj trzeba powiedzieć, że historycznie my ten gen kultury strategicznej jako Polacy mamy bardzo silny, bo nawet wspominając historycznie nasze 123 lata niebycia państwowego spowodowało, że ta nasza kultura strategiczna nie umarła, nie wyginęła wraz z zniknięciem granic, tylko po prostu cały czas istniała i cały czas, aż wreszcie wybuchła do tego stopnia, że uzyskaliśmy niepodległość. To samo miało miejsce ze zmianą tej narzuconej kultury strategicznej na wybicie się na swoją własną. I teraz pytanie, czy my tą własną kulturę strategiczną dobrze organizujemy i dobrze ją wykorzystujemy. No, biorąc pod uwagę nasze decyzje o wstąpieniu do Unii Europejskiej, a jeszcze wcześniej do NATO, uważam, że cały czas ten instynkt strategiczny, genetycznie wbudowany troszeczkę w cudzysłowie w nasze społeczeństwo jest. To samo proszę zwrócić uwagę na zachowanie się społeczeństwa w sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, gdzie byliśmy wcześniej poddawani presji migracyjnej, hybrydowego, a nacisku na nas, żeby zniechęcić nas do emigracji czy migrantów. Przez to mielibyśmy w cudzysłowie być negatywnie nastawieni do uciekających od wojny Ukraińców. A tutaj społeczeństwo zareagowało zupełnie nieprzewidywalnie dla osób, które czy państw, które projektowały chciałyby projektować pewne zachowania naszego społeczeństwa. Więc tutaj ta kultura strategiczna uważam, że cały czas istnieje. Ona jest taka troszeczkę nienamacalna. Fajnie, że dyskutujemy o niej, chociaż każdy pewnie odczuwa tą kulturę strategiczną różnie, na różnych sposobach, w zależności od tego, jak patrzy. Moim takim wspólnym mianownikiem, jak już wcześniej mówiłem, to jest rozwój cywilizacji. Kultura strategiczna to jest coś, co zapewnia nam rozwój cywilizacyjny
Czyli
jako państwa.
ma funkcje służebne w kontekście przetrwania państwowo-narodowego. Bardzo mi się to podoba, ten gen strategiczny, którego nie zatraciliśmy, który cały czas w nas jest, na wypadek wojny. No, zatem przerwa muzyczna. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski. Niech żyje wojna, troszkę z przekąsem, ale wsłuchajcie się państwo w tekst tej piosenki. Wracamy za kilka minut.